Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 15 lipca. Dziś wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, oraz wspomnienie świętego Henryka, cesarza i wyznawcy, święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Królowa Korony Polskiej. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest jedna z wielkich ran, jakie modernizm zadał Kościołowi, czyli nam wszystkim. Pierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal pch24.pl, niemiecki Bundestag już wkrótce dokona wyboru nowych sędziów do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W najbliższym czasie troje sędziów zakończy swoją kadencję w Trybunale. Dlatego koalicja rządząca chadeków oraz socjalistów już teraz zgłosiła swoich kandydatów na sędziów. Szczególne kontrowersje wzbudziła nominacja pani Frauke Brosius-Gersdorf. Profesor specjalizująca się w prawie gospodarczym słynie z radykalnie promolochowych poglądów, zgodnie z którymi ochrona życia powinna obowiązywać dopiero od urodzenia. Kandydaturę promolochowej pani profesor skrytykowali politycy Alternatywy dla Niemiec oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego. Niestety kanclerz Niemiec, pomimo sprzeciwu polityków partii CDU, opowiedział się za wyborem molochowej prawniczki do Trybunału Konstytucyjnego. Ponownie Niemcy i Kościół. Ordynariusz archidiecezji Monachium i Fryzyngii, kardynał Reinhard Marx, udzielił wywiadu bawarskiemu dziennikowi Münchener Merkur. W rozmowie z dziennikarzem liberalny hierarcha poruszył m.in. temat obowiązkowości celibatu. Zdaniem duchownego bezżenność powinna być akceptowalną i chronioną formą życia w Kościele, jednak powołania kapłańskie nie powinny być nią ograniczone. Kardynał powiedział, czy trzeba ograniczać powołania kapłańskie do mężczyzn, którzy żyją w celibacie? Być może stawiamy im blokady. Drzwi do tej dyskusji nie są zamknięte. Hierarcha stwierdził, że podobne zdanie prezentować może papież Leon XIV, o czym świadczyć miałoby jego doświadczenie zdobyte jako biskup w Peru. Oby była to jedynie wyobraźnia niemieckiego hierarchy. W ocenie kardynała Marksa tak zwana droga synodalna jest konieczna, by włączyć wszystkich wiernych w służbę Kościołowi. Co prawda duchowny łaskawie odrzucił pełną demokratyzację diecezji, ale odrzuca też hierarchiczność Kościoła, którą nazywa powrotem do przeszłości. Tymczasem Pan Bóg zechciał zarówno świat, jak i swój Kościół uczynić hierarchicznymi. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. Urodził się on w roku 974 w arystokratycznej rodzinie w Kwerfurcie w dzisiejszych Niemczech. W wieku lat 12 przeniósł się do Magdeburga, gdzie kształcił się w szkole katedralnej. W roku 995 21-letni Brunon został kanonikiem katedralnym, a dwa lata później udał się wraz z cesarzem Ottonem III do Rzymu. Tam przywdział habit benedyktyński, przyjął zakonne imię Bonifacy, a po niedługim czasie złożył śluby zakonne. Brunon Bonifacy zaprzyjaźnił się ze świętym Romualdem, który na prośbę cesarza Ottona oraz króla Bolesława Chrobrego otrzymał zadanie nawracania Słowian nadodrzańskich. Święty Romuald wysłał Brunona Bonifacego do Rzymu, by uzyskać pozwolenie także od papieża. Papież Sylwester II obdarował wówczas Brunona paliuszem misyjnym, dając mu możliwość mianowania biskupów na terenach misyjnych. Sakrę biskupią Brunon Bonifacy przyjął jednak dopiero 3 lata później. W roku 1005, w wieku 31 lat, Brunon Bonifacy udał się na kilkuletnią wyprawę, najpierw na Węgry, następnie do Polski, Kijowa i ponownie do Polski. 4 lata później miał zamiar nawracać pogan w Szwecji. Zatrzymał się jednak w Jadźwieży, ziemiach na dzisiejszym pograniczu Polski, Litwy i Rosji, gdzie nawrócił jednego z pogańskich książąt. Przyjęcie przez niego wiary katolickiej spowodowało bunt wśród pogan, którzy obalili księcia oraz zgładzili Brunona Bonifacego wraz z 18 towarzyszami. Stało się to 9 marca 1009 roku, gdy Brunon Bonifacy miał 35 lat. Około roku 1020 Brunon Bonifacy z Kwerfurtu został kanonizowany przez papieża Benedykta VIII. Jest patronem Warmii. Belgia i cała Unia Europejska. W poniedziałek 7 lipca unijny Urząd Statystyczny Eurostat opublikował raport dotyczący struktury rodzin w krajach Unii Europejskiej. Według danych za rok 2024 w Europie jest około 200 milionów rodzin. Zgodnie z metodologią badania za rodziny ujęto zarówno pary wychowujące co najmniej jedno dziecko, jak i pary bezdzietne. I teraz, mój drogi słuchaczu, bomba. Jak się okazuje, zaledwie 23,5% ze wszystkich rodzin posiada potomstwo. Raport Eurostatu wskazuje, że najwięcej rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem występuje na Słowacji, w Irlandii oraz na Cyprze, a najmniej na Litwie i w Niemczech. Wśród tych marnych 23,5% rodzin, gdzie są dzieci, niemal połowę stanowią rodziny 2 plus 1. Rodziny z dwojgiem dzieci stanowiły 37% wszystkich rodzin, a z trojgiem 12%. Najwięcej wielodzietnych rodzin jest w krajach skandynawskich, w Szwecji oraz Finlandii. Niestety strach pomyśleć, jak wyglądałyby wyniki tego badania, gdyby rozróżniało ono na rodziny rdzennie europejskie, czyli białe, i na przykład rodziny muzułmańskie. Hiszpania. Na początku lipca lider rządzącej krajem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, premier Pedro Sánchez, wydał w stosunku do członków swojego ugrupowania dość osobliwy zakaz. Zgodnie z najnowszą decyzją szefa rządu, członkowie partii PSOE nie mogą już korzystać z usług prostytutek pod karą wykluczenia z partii. Pan Sánchez chce w ten sposób zwiększyć wiarygodność swego obozu. Partia oficjalnie popiera zakaz prostytucji, jednak jej liderzy kilkukrotnie byli już bohaterami skandali obyczajowych z udziałem zajmujących się tym pań. Na przykład przed kilkoma miesiącami media upubliczniły nagrania, na których jeden z ministrów socjalistycznego rządu omawia ze swoim asystentem szczegóły wspólnego wyjazdu na weekend, w którym towarzyszyły im właśnie takie panie. W liście premiera Sáncheza skierowanym do członków partii czytamy: jeżeli uważamy, że ciało kobiety nie jest na sprzedaż, nasza partia nie może pozwolić na zachowania z tym sprzeczne. Stany Zjednoczone. W piątek 4 lipca prezydent Donald Trump podpisał pakiet ustaw znany pod nazwą One Big Beautiful Bill, czyli jedna duża piękna ustawa. Projekt wywołał liczne kontrowersje z powodu ryzyka ogromnego powiększenia deficytu budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych, co było oficjalnym powodem konfliktu pomiędzy prezydentem Trumpem a panem Elonem Muskiem. Natomiast z pozytywów, ustawa przewiduje cięcia wydatków, które, jak się okazało, dotyczą także finansowania największej molochowej organizacji na świecie, Planned Parenthood. Pozbawienie dzieciobójców środków z budżetu federalnego pierwotnie miało trwać przez najbliższe 10 lat. Finalny projekt ustawy wprowadził niestety zaledwie roczne cięcia, jednak środowiska pro-life i tak uznają to za swój wielki sukces. Wolontariuszka pro-life pani Marjorie Dannenfelser powiedziała: dzięki prezydentowi Trumpowi miliony Amerykanów nie będą zmuszone do finansowania przemysłu molochowego z ich podatków. Odebranie finansowania Planned Parenthood to największe zwycięstwo ruchu pro-life od lat. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari, katechizm dla osób dorosłych, które pragną zyskać pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału 9 o sakramentach. Podpunkt duże B. O rozgrzeszeniu sakramentalnym. Co to jest rozgrzeszenie sakramentalne? Rozgrzeszenie sakramentalne jest to ta czynność, mocą której spowiednik penitentowi, który się należycie wyspowiadał i za grzechy żałuje, odpuszcza grzechy w imię Jezusa Chrystusa, wymawiając przepisane słowa rozgrzeszenia. Czy spowiednik może odmówić rozgrzeszenia sakramentalnego albo je odroczyć? Spowiednik rozgrzeszenia sakramentalnego może i musi odmówić tylko wtedy, jeżeli sobie wyrobił roztropny sąd, że penitent na pewno nie jest tak usposobiony, jak być powinien. Czasem jednak spowiednik dla słusznej przyczyny może rozgrzeszenie sakramentalne odłożyć na później, zwłaszcza jeżeli się penitent na to godzi, żeby się mógł lepiej usposobić czy przygotować. Czy spowiednik jest obowiązany do zachowania sakramentalnej tajemnicy? Spowiednik jest surowo obowiązany do najściślejszej tajemnicy i nie tylko nie może wyjawić grzechów, które słyszał na spowiedzi, lecz musi się także jak najbardziej wystrzegać, żeby ani słowem, ani znakiem, ani żadnym innym sposobem i dla żadnej przyczyny nie zdradził grzesznika w czymkolwiek. Co więcej, spowiednikowi zabronione jest ponadto robienie użytku z tego, czego się dowiedział na spowiedzi, ze szkodą penitenta. Musi też być wykluczone wszelkie niebezpieczeństwo wyjawienia. Również przełożeni, którzy w danej chwili pełnią swój urząd, oraz spowiednicy, którzy później zostają przełożonymi, nie mogą w żaden sposób przy zewnętrznym kierownictwie posługiwać się znajomością grzechów nabytą na spowiedzi. Kto prócz spowiednika ma podobny obowiązek? Prócz spowiednika podobny obowiązek mają wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób dowiedzieli się czegoś ze spowiedzi sakramentalnej. Podpunkt duże C. O skutkach sakramentu pokuty i o odpustach. Jakie są skutki sakramentu pokuty, gdy penitent po należytym przygotowaniu i z należytym usposobieniem w sercu wyspowiadał się z grzechów śmiertelnych jeszcze nieodpuszczonych? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Państwo położone w Palestynie. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Gazie, ksiądz Gabriel Romanelli, udzielił wywiadu niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej. Duchowny poinformował w nim o gwałtownym spadku liczby chrześcijan w strefie Gazy. Choć od dawna obszar ten zamieszkiwało zaledwie 1000 chrześcijan, to na skutek konfliktu zbrojnego i brutalnych ataków armii panów na literkę Z z kropką, liczba wyznawców Chrystusa spadła w ciągu niecałych 2 lat o niemal 40%, z 1020 w roku 2023 do 670 dziś. 300 chrześcijanom udało się zbiec do Egiptu dzięki posiadaniu drugiego obywatelstwa, natomiast 50 wyznawców Chrystusa poniosło śmierć na skutek działań jarmułkowej armii. Ksiądz Romanelli określił sytuację w strefie Gazy jako dramatyczną i wezwał świat do pomocy prześladowanym mieszkańcom Palestyny. Polska. W minioną sobotę, 12 lipca, w Domostawie, w województwie podkarpackim, odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Wołyniu w roku 1943. Obchody związane były z niedawno ustanowionym Świętem Narodowym, upamiętniającym Polaków zabitych w trakcie rzezi wołyńskiej. W wydarzeniu objętym patronatem prezesa IPN, a zarazem prezydenta elekta pana Karola Nawrockiego, udział wzięły liczne organizacje patriotyczne oraz parlamentarzyści, w tym posłowie Konfederacji Korony Polskiej. W liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent Nawrocki napisał: przed nami odnalezienie i godny pochówek tych, którzy spoczęli w bezimiennych dołach śmierci poza granicami współczesnej Polski. Zapewniam was, że do tego celu będę dążył, niezależnie od okoliczności. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcę powiedzieć o jednej z wielkich ran, jakie Kościołowi, a więc nam wszystkim, tobie i mi, zadał judernizm. Ta wielka herezja zwykle omawiana jest w kontekście zmian w funkcjonowaniu duchowieństwa. Inna jest liturgia, inne są normy zachowań, inne jest głoszenie z ambon. W zasadzie wszystko w modernizmie jest inne. Dziś chciałbym, żebyśmy spojrzeli na modernizm z perspektywy wiernego. Z moich obserwacji wynika, że zadał on dużą i niebezpieczną ranę każdemu wiernemu, który był w nim katechizowany. A rana ta w moich oczach jest tym, co chyba najbardziej utrudnia dziś rozmowy o Panu Bogu. Chodzi o ledwie zauważalne, ale w skutkach katastrofalne przesunięcie optyki na temat celu naszego życia. Przy czym bardziej niż o cel ostateczny, ten po życiu na ziemi, chodzi mi o cel życia jeszcze za życia, cel każdego dnia, cel każdej godziny. I neomodernizmowi udało się dokonać przesunięcia tego celu w głowach ludzi i to uważam za jedną z jego najstraszniejszych zbrodni. Kiedyś katolik był katechizowany, że wiara jest wszystkim, Pan Bóg jest wszystkim, celem człowieka, jakby jedynym powodem uzasadniającym jego istnienie, jest życie dla Boga. Wszystko inne, czy będę zdrowy, czy uda mi się związek, czy odniosę sukces. Uwaga, czy będę się dobrze czuł, czy będę szczupły, czy otyły, czy będę bogaty, czy biedny, czy w wyborach wygra moja partia, czy też przeciwna. Wszystko to w tradycyjnym ujęciu katolickim było rozpatrywane przez pryzmat, który przez świętego Ignacego Loyole został nazwany zasadą tantum quantum, o tyle, o ile. Wszystko cenię, o tyle, o ile przybliża mnie do Pana Boga. Wszystko odrzucam, o tyle, o ile od Pana Boga mnie oddala. Nie twierdzę oczywiście, że przed modernizmem wszyscy katolicy umieli tak żyć w 100%, ale tak właśnie byli nauczani. Jedyny cel życia – Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić. A wszystkie przygody pomiędzy, i te dobre, i te złe, choć mogą być bardzo emocjonujące, są tylko sceną, na której rozgrywa się ten mój wybór. Dla kogo żyję? Dla siebie czy dla Pana Boga? Stanem pierwotnym człowieka, tak to nazwijmy jego ustawieniami fabrycznymi, przez ranę grzechu pierworodnego, jest nastawienie na siebie, a przesuwanie optyki z siebie na Pana Boga to praca. I dlatego tak strasznie groźna jest ta trucizna modernizmu, której wystarczy dosłownie kropelka, żeby wiele rzeczy w naszym życiu odwrócić do góry nogami, a która mówi człowiekowi, to Pan Bóg jest dla ciebie, a nie ty dla Boga. Twoje sprawy są niezwykle ważne, a Pan Bóg bardzo chętnie ci w nich pomoże. Ogólnie to człowiek. Człowiek i tylko człowiek. I niestety nie jest tak, że uświadomiwszy sobie tę różnicę, powiedzmy dzisiaj we wtorek o godzinie 12, o godzinie 12:05 umiemy już żyć dla Pana Boga, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to praca nawet dla człowieka nieskażonego modernizmem, a dla skażonego, czyli chyba nas niemal wszystkich, może być to praca podwójna. I to mam bardzo za złe modernizmowi. Tym bardziej, że mocno utrudnia mi to wszelkie rozmowy o Panu Bogu. Tak zwany człowiek współczesny wydaje się mówić: no dobrze, przekonaj mnie, co też Pan Bóg może dla mnie dobrego zrobić, co jest na starcie postawieniem niemal wszystkiego na głowie. I niestety niemal cała współczesna ewangelizacja polega na mówieniu człowiekowi, co Pan Bóg może dla niego zrobić. Wielką zagadką jest, jak uzmysłowić tak zwanemu człowiekowi współczesnemu, że to nie Pan Bóg jest dla niego, ale on jest dla Pana Boga. Mój drogi słuchaczu, bardzo cię proszę, jeżeli masz chęć, napisz, co myślisz o tym, co dziś powiedziałem. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i z radością przypominam, że na najbliższą niedzielę została zaplanowana kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu. módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, wkrótce www.wielkapolskakatolicka.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.